Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Przejdźmy od razu do Słowa Bożego, zapisanego w drugim liście Pawła do Koryntian. Drugi list świętego Pawła do Koryntian, 6 rozdział, 11-13 werset. Krótki fragment, przeczytajmy. Usta nasze otwarły się przed wami, Koryntianie. Serce nasze szeroko się otwarło. Nie u nas jest wam ciasno, ale ciasnota jest w sercach waszych. Ponieważ zaś należy się odwzajemniać, przeto jak do dzieci mówię, rozszerzcie i wy serca wasze. Do tego miejsca. I na samym początku takie zadam wam pytanie. Może nie odpowiadajcie, bo jest podchwytliwe. Czy ciasne serce to dobre serce? I może teraz wyjaśnię, dlaczego takie pytanie zadałem. Skąd bierze się ta ciasnota w sercach? To serce, to o które Paweł, apostoł Paweł mówi, to nie to serce tutaj, które tłoczy krew, ale to serce, które dał nam Bóg. To jest serce naszego ducha. W nim zawarte są nasze pragnienia, cnoty Boże, z niego wypływa chwała dla Boga, jeżeli jest to czyste serce. I ciasne serce, czy serce może być ciasne z powodu tego, że jest w nim wiele dobrego. Kiedy może jest taki czas, że tydzień, dwa, trzy, może od jakiegoś czasu żyjemy w takiej bliskości z Panem Bogiem, z Jezusem Chrystusem i przychodzi kolejny dzień, jest nam dobrze i może w pewnym momencie, czy jest takie coś, że w pewnym momencie na przykład, kiedy chcemy czytać Pismo Święte, chcemy się karmić tym Słowem, mówimy nie, Panie Boże, bo już nie ma miejsca w moim sercu, że już jest ta ciasnota. Ja myślę, że jest całkiem inaczej, że jest odwrotnie, że kiedy jest ta bliska społeczność z Jezusem Chrystusem, to serce jest naprawdę szeroko otwarte i nie ma tej ciasnoty i jeszcze więcej każdej chwili chcemy jeszcze więcej przebywać z Bogiem, jeszcze więcej odbierać tych łask i błogosławieństw. Tak jest tym sercem, dlatego ciasnota jest wtedy, ciasnota w sercach zaczyna się wtedy, kiedy jest ona napełnione Bożymi rzeczami i chcemy napełniać je złymi rzeczami. Wtedy zaczyna się ciasnota dla jednych z tych rzeczy, dla dobrych albo dla złych. Wiem, że nie możemy dwom bogosłużyć. Nie może być nas dobra ani zła, dlatego kiedy przychodzi zło, ono nie może razem z dobrym być w tym sercu, dlatego wtedy zaczyna się ta ciasnota. Jeżeli jest zło, to zaczyna się ciasnota dla tego dobrego, a jeżeli jest dobro, to jest ciasnota dla tego złego. Dlatego to pytanie, które zadałem, ciasnota, czy jest dobrze mieć czy serce ciasne? Ja myślę, że dobrze jest mieć serce ciasne dla tych rzeczy z tego świata, dla tych rzeczy, które szatan chce wlać w nasze serce. Trzeba mieć to serce czyste, tak? Jak jest napisane w Ewangelii Mateusza, kiedy Jezus mówił błogosławieństwa, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga będą oglądać. Do tego czystego serca, to czyste serce musimy zabiegać. Jeszcze jeden fragment taki, który mnie dotknął, chciałem przeczytać z Dziejów Apostolskich. Też odnośnie tego serca. Dzieje Apostolskie, teraz tam 4 rozdział i 32 werset. Znamy też ten fragment, myślę. Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, 32 werset. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce, jedna dusza. I nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. W tym czasie tutaj, kiedy jest to opisane, było tak, że jedni mieli mało, może brakowało, jedni mieli trochę więcej, ale jest napisane, u wszystkich wierzących było jedno serce. I wiemy, jak tam było, że sprzedawali ci, co mieli coś i mieli wspólne, żeby nikt nie cierpiał niedostatek, a nikt też nie miał nie wiadomo ile. Jedno serce, myślę, jedne pragnienia, te same. ważne to jest w ciele Chrystusowym. My jako zbór jesteśmy tym ciałem Jezusa Chrystusa i powinno być nas jedno serce, jedno pragnienie. Kiedy może jest post, aby każdy z nas miał to samo pragnienie pościć i modlić się. Kiedy jest modlitwa, może przed wieczerzą, w sobotę wieczorem. Też jest ważne to, żeby mieć to jedno serce. Kiedy jest społeczność agape, abyśmy mieli pragnienie mieć społeczność ze sobą nawzajem. To jedno serce, do tego Bóg nas zachęca i Bóg tego od nas oczekuje, abyśmy mieli to jedno serce, jedne pragnienia w Jezusie Chrystusie. Uklęknijmy i módlmy się. Amen.
Chwała Bogu, drodzy bracia i siostry, za tą możliwość bycia w waszym zborze. Jest to też rewizyta, ponieważ wasz pastor był gościem naszego zboru. I stąd też ja przywożę serdeczne pozdrowienia z naszej społeczności Betel w Szczecinie. Dzisiejszy temat rozważania, mój był nieco inny, ale ściśle łączy się z rozważaniem, które zostały tutaj zaprezentowane na początku. I dlatego ja odniosę się do jednego zdania, które też pojawiło się w waszych modlitwach i myślę, że będzie ono pojawiać się również w tym rozważaniu, którym chciałbym się również z wami podzielić. A ono zawarte jest w jednym zdaniu ostatniego fragmentu, który był przeczytany, czyli rozszerzcie wy i wy serca wasze. Rozszerzcie i wy serca wasze. I chyba taki będzie tytuł dzisiejszego rozważania. Przeczytajmy dłuższy fragment Słowa Bożego, który zapisany jest w Starym Testamencie, w pierwszej księdze Samuela, rozdział 15, od wiersza 1 do 35. Pierwsza księga Samuela, rozdział 15, od wiersza 1. I rzekł Samuel do Saula: mnie posłał Pan, abym cię namaścił na króla nad jego ludem, nad Izraelem, więc teraz słuchaj słów pańskich. Tak mówi Pan zastępów. Chcę pomścić to, co uczynił Amalek Izraelowi, stając mu na drodze, gdy wychodził z Egiptu. Idź więc teraz i pobij Amaleka i wytęp jako obłożonego klątwą jego i wszystko, co do niego należy. Nie lituj się nad nim, ale wytrać mężczyznę i kobietę, dziecię i niemowlę, wołu i owcę, wielbłąda i osła. Wtedy Saul powołał lud pod broń i dokonał przeglądu w Telaim nad 200 tysiącami pieszych, a nadto 10 tysiącami z Judy. I przyciągnął Saul pod miasto Amaleka i urządził zasadzkę w dolinie nad potokiem. Lecz do Kenitów Saul rzekł: nurze, odejdźcie i oddalcie się od Amalekitów, abym was razem z nim nie wytępił, bo wy okazaliście życzliwość wszystkim synom izraelskim, gdy wyruszyli z Egiptu. I Kenici odłączyli się od Amalekitów. I pobił Saul Amalekitów od Hawila aż do Szur, które leży na wschód od Egiptu. Agaga króla Amalekitów pojmał żywcem, natomiast wszystek lud wybił mieczem. Lecz Saul i jego lud oszędzili Agaga i to, co było najlepsze wśród owiec i bydła, najtłustsze okazy i jagnięta i wszystkiego, co było wartościowe, nie chcieli przeznaczyć na zniszczenie. Zniszczyli natomiast dobytek lichy i marny. I doszło do Samuela słowo Pana tej treści: żałuję, że Saula posadziłem na królestwie, gdyż odwrócił się ode mnie i słowa mojego nie wykonał. Samuela ogarniał gniew i wołał do Pana przez całą noc. Samuel wstał wcześniej rano, aby spotkać się z Saulem, lecz doniesiono Samuelowi, że Saul poszedł do Karmelu i postawił tam sobie pomnik zwycięstwa. Następnie zawrócił i pociągnął dalej do Gilgal. A gdy Samuel przybył do Saula, Saul rzekł do niego: błogosławionyś ty u Pana, wypełniłem rozkaz pański. Samuel zaś rzekł: a co to za beczenie owiec, które dochodzi do moich uszu i ryk bydła, który słyszę? Saul odrzekł: od Amalekitów je przyprowadzili, ponieważ lud oszczędził najlepsze sztuki z owiec i z bydła, aby je ofiarować Panu Bogu Twojemu. Resztę jednak wybiliśmy do nogi. Rzekł wtedy Samuel do Saula: przestań, oznajmię ci, co Pan powiedział do mnie tej nocy. A ten odrzekł: powiedz. Więc Samuel powiedział, czy nie jest tak, że chociaż we własnych oczach wydałeś się sobie mały, zostałeś naczelnikiem plemion izraelskich i Pan namaścił cię na króla nad Izraelem? Następnie kazał ci Pan wyruszyć w pole, mówiąc, idź i wybij do nogi grzeszników, Amalekitów i walcz z nimi, aż ich wytracisz? Więc dlaczego nie usłuchałeś głosu Pana, lecz rzuciłeś się na łup i uczyniłeś zło przed Panem? A Saul odrzekł Samuelowi, przecież usłuchałem głosu Pana i wyruszyłem w pole, dokąd posłał mnie Pan, i przyprowadziłem Agaga, króla Amalekitów, a Amalekitów wybiłem do nogi. Ale lud pobrał z łupu w owcach i w bydle najprzedniejsze z obłożonego klątwą dobytku, aby je ofiarować Panu Bogu Twojemu w Gilgal. Samuel odpowiedział, czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, więc i On wzgardził Tobą i nie będziesz królem. I rzekł Saul do Samuela, zgrzeszyłem, gdyż przekroczyłem rozkaz Pana i słowo Twoje, lecz bałem się ludu, więc usłuchałem jego głosu. Teraz jednak odpuść mi mój grzech i zawróć ze mną, a oddam pokłon Panu. Samuel odrzekł Saulowi, nie zawrócę z Tobą, gdyż wzgardziłeś rozkazem Pana i Pan wzgardził Tobą, abyś nie był królem nad Izraelem. A gdy Samuel się odwrócił, aby odejść, Saul pochwycił kraj jego płaszcza i ten rozdarł się. Wtedy Samuel rzekł do niego, dziś odebrał Ci Pan królowanie nad Izraelem i nada je innemu, lepszemu od Ciebie. A doprawdy ten, który jest chwałą Izraela, nie kłamie i nie żałuje, bo nie jest człowiekiem, aby żałować. A on odrzekł, zgrzeszyłem, lecz teraz uczcij mnie przed starszymi mego ludu i przed Izraelem i zawróć ze mną, abym oddał pokłon Panu Bogu Twojemu. Zawrócił więc Samuel i szedł za Saulem, a Saul złożył pokłon Panu. I rzekł Samuel, przywiedźcie do mnie Agaga, króla Amalekitów. A Agag szedł do niego odważnie. I rzekł Agag, zaiste ustąpiła gorycz umierania. Samuel zaś rzekł, jak miecz twój pozbawiał kobiety i dzieci, tak niech wśród kobiet i twoja matka będzie pozbawiona dzieci. I porąbał Samuel Agaga w kawałki przed Panem w Gilgal. I poszedł Samuel do Ramy, Saul zaś podążył do swojego domu do Gibei Saulowej. A Samuel nie oglądał już Saula do dnia swojej śmierci i bolał Samuel nad Saulem. Pan zaś żałował, że uczynił Saula królem nad Izraelem. Drodzy bracia i siostry, mamy tutaj tragiczny opis historii człowieka, który w sposób niezasłużony został królem Izraela. Jak wiemy, pochodził od najmniejszego z plemienia izraelskiego, a Bóg wybrał jego na króla na wyraźne żądanie Izraelitów, którzy, jak wiemy, chcieli być podobni do innych narodów, które miały królów. I Bóg w stosunku do swojego wybranego narodu chciał być królem, chciał być panem, ale ludzie chcieli inaczej. I mimo swojej nieprzeciętnej urody był człowiekiem pełnym kompleksów. Sam, jak czytaliśmy, w swoich oczach uważał się za najmniejszego, w tamtym czasie przynajmniej. Kompleksy więc wiemy, że wywierają silny wpływ na zachowanie nasze, wyrażają się w różnorakich dążeniach, obawach, lękach, a także postawach wobec otoczenia, także w różnych reakcjach, w tym także nerwicowych. I te kompleksy, jak czytamy tę historię, gdybyśmy czytali ją w całości, całe jego życie, chodzi mi o Saula, to byśmy zobaczyli, jak one wywierają wpływ na niego samego. Był to oczywiście jego najważniejszy problem, to przypodobywanie się ludziom, czyli też jakby zyskiwanie na tym, aby czy dbanie o to, by mieć popularność wśród ludzi, przychylność ludzi. To był jego głównym problemem, jak z tej historii wynika. Historia ta, po drugie, wydaje się być bardzo drastyczna. Polecenie Pana Boga było jasne i czytelne, niezrozumiałe dla dzisiejszego czytelnika Biblii. Spotykałem się z zarzutami, że Bóg jest zbyt okrutny, aby tak wyniszczał ludy i narody. Saul wraz z wojskiem miał pobić i wytępić Amaleka jako obłożonego klątwą oraz wszystko, co do niego należało. Wiemy, że ten Amalek, czy właściwie ten cały ród amalekicki był potomkiem Ezawa, czyli Edomu, i z niego właśnie wywodzą się Amalekici. Ale oni sami byli odwiecznym wrogiem narodu izraelskiego i ich ukaranie już było zapowiadane dużo wcześniej, ponieważ Pan Bóg złożył Mojżeszowi obietnicę, że zupełnie wymarzy pamięć o Amaleku. Pomimo, że popełnili oni niesłychane okrucieństwa, co trudno nam się sobie wyobrazić w naszych oczach i w naszych czasach, to jednak większość czytelników Biblii też z trudem przyjmuje do wiadomości, że był Boży nakaz wyniszczenia tego, czy zgładzenia całkowicie tego narodu amalekickiego. Wiemy z listu do Galacjan, że Amalekici prześladowali naród izraelski i nawet jest opis szczegółowy, że kiedy strudzony ucieczką naród z Egiptu, kiedy przekraczał Morze Czerwone, szukał wytchnienia na pustyni, wówczas właśnie Amalekici znienacka zaatakowali naród izraelski. Musimy przy tym pamiętać, że Izraelici nie byli żołnierzami, byli przecież pasterzami. A więc także odpuszczając Egipt, nie posiadali uzbrojenia, przynajmniej większa część ludu nie miała czym się nawet bronić. Może pojedyncze osoby posiadały jakieś narzędzia wojenne, którymi mogli dać odpór jakimś nielicznym wrogom. I właśnie Amalekici zaatakowali bezbronny naród izraelski, natarli na nich, a ich taktyka była podstępna i bardzo perfidna, kiedy polegała na tym, że nie zaatakowali właśnie czoła kolumny izraelskiej, która podążała do ziemi obiecanej, gdzie na pewno byliby mężczyźni, którzy mieliby broń, ale atakowali tyły. Tych, którzy są osłabieni, tych, którzy chorzy, nie nadążali za ludem, podążali w pewnej odległości, tych właśnie ten Amalek atakował. Co też jest w pewnym sensie symboliczne dla chrześcijaństwa, dla nas samych także. Może być pewnym obrazem, jak ten duchowy Amalek może atakować tych, którzy podążają z tyłu, z dala. Zachęta Pisma Świętego i Pana Boga przez to również dla nas jest, czy polega na tym, żebyśmy i my mogli podążać razem. Tu dzisiaj wspomniane było owe serce otwarte. Razem podążać w jednej myśli, w jednym duchu, aby nikt nie pozostał z tyłu, z dala od Bożej łaski, ponieważ wróg naszej duszy będzie atakował nas właśnie z tamtej flanki, to co słabe w nas, to co pozostaje w tyle. I w późniejszych czasach oczywiście Amalekici najeżdżali na ziemię izraelską, nie mieli żadnej litości, mordowali izraelskie kobiety i dzieci i Bóg przez te lata bardzo cierpliwie znosił postępowanie i zachowanie Amalekitów. Ale w ramach kary za ten grzech mieli być wszyscy wybici. Pan Bóg nie mógł zrealizować jednak swojego zamiaru poprzez Saula, jak wiemy, ponieważ nie zrealizował Saul, nie wypełnił Bożego polecenia. I tutaj Amalekici są pewnym symbolem walki duchowej, o której jest mowa w liście do Rzymian w 7 i 8 rozdziale. Tam mamy opis walki pomiędzy skłonnościami naszego ciała, co tutaj także zostało już powiedziane, naszych zmysłów, które jest wrogiem Bożym, a zamysłem ducha, które niesie życie i pokój. Toczy się taka właśnie podstępna walka. Ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. I te podstępne ataki Amalekitów na Boży naród symbolizuje właśnie naszego wroga. Jakimi są nasze żądze i namiętności, które podstępnie będą nas atakować. Kiedy oglądamy reklamy, ja nawet sam obserwowałem niektóre domy, w których, jak wiecie, nawet jestem oburzony tym, że dzieciom w telewizorze są pokazywane bajki, a między tymi są reklamy ponętnych zabawek dzieci. I byłem w takim domu, kiedy oglądałem zjawisko rodzenia się pożądliwości u dzieci. Kiedy dziecko zobaczyło zabawkę atrakcyjną, ładnie pokazaną w muzyce i w grafice, mówi do rodziców: chcę to mieć. Na to rodzic powie: kupię ci. I to powtarza się bardzo często, że te reklamy nęcą nas. I kiedy wchodzimy do sklepu, sięgamy właśnie po te towary. Czasami idziemy do supermarketów, wcale nie po to, żeby kupić wyłącznie to, co zamierzamy na początku, ale bierzemy jeszcze rzeczy, które gdzieś tam zanęciły nas w jakiś sposób reklamy. Ja mówię jako przykład, jak reagujemy na te właśnie żądze i nasze namiętności. One mogą być oczywiście poszerzone o wiele innych aspektów naszego życia rodzinnego czy osobistego, czy w tym także dóbr materialnych i tak dalej. I właśnie w tym fragmencie listu Rzymian czytamy, że jeśli według ciała żyjemy, umrzemy. A jeśli duchem sprawy ciała umartwiamy, żyć będziemy. I tak właśnie Izraelici mieli wytępić pamięć o Amalekach tak, jak i my powinniśmy usunąć z naszego życia, z naszej pamięci, z naszego serca. Właśnie tutaj dobry ten przykład pokazany był owego cytowej ciasnoty serca i tego rozszerzenia serca. Oczywiście odnosiło się do pewnej relacji międzyludzkiej, ale też może się odnosić do pewnych wartości, które mamy lub ich nie mamy w naszym życiu, w naszym sercu. I dlatego tutaj też również i ten Amalek musi być usunięty z naszego serca, z naszego życia. Te rzeczy, które nie chcą się poddać woli Bożej. I tu wracając do historii naszej, widzimy, że Bóg wysłał Saula do bitwy z konkretnym wrogiem i zakazał mu brania łupów lub jeńców. I tu właśnie czytamy, że Saul niezwłocznie przystąpił do realizacji Bożego polecenia. Godne pochwały zachowanie. Nie zwlekał. Zaraz zorganizował. Wszystko, co potrzeba do akcji wojennej przeciwko Amalekitom. Ale czytamy tutaj w 8 i 9 wersecie czytanego fragmentu, czy właśnie rozdziału, że Agaga króla Amalekitów pojmał żywcem. Natomiast wszystek lud wybił mieczem, lecz Saul i jego lud oszczędzili Agaga i to, co najlepsze wśród owiec i bydła, najtłustsze okazy i jagnięta i wszystkiego, co było wartościowe, nie chcieli przeznaczyć na zniszczenie. Zniszczyli natomiast dobytek lichy i marny. Jest pytanie, czy takie było polecenie Pana Boga? No, dzisiaj my czytamy, to oczywiście możemy 1000 razy przeczytać i my wiemy. Wtedy tylko Saul mógł polegać na własnym słuchu. To, co mu Samuel przekazał. Ale myślę, że pamiętał, co miał uczynić konkretnego. I właśnie grzech Saula polegał na tym, że nieco odstąpił od tego, co Bóg przez proroka Samuela kazał mu uczynić. I co prawda przystąpił Saul niezwłocznie do wypełnienia Bożego rozkazu, Bożego polecenia, wziął udział w bitwie, ale nie wytępił wszystkiego jako obłożonego klątwą. Nie będę wchodził w szczegóły, dlaczego to miało być tak dokładnie zrobione, ale powiem, że pozostawił Agagę króla Amalekitu przy życiu oraz co najlepsze okazy z owiec i bydła. Tu nadmienię jako trend właściwie, że nawet powstała pewna relacja pomiędzy królem, który miał być zgładzony, a Saulem i resztą ludu. Wiemy, że odważnie przyszedł do Samuela, kiedy ten go kazał przywieźć. I mówi, zaiste ustąpiła gorycz umierania. Widzimy, jakie relacje powstały. On miał być zabity. A tutaj taka przyjaźń powstała. Dlatego z odwagą przychodzi do Samuela, bo wie, że już mu nic nie grozi. I to drobne odstępstwo od Bożego polecenia Pan Bóg określił w wierszu 11 jako odwrócenie się od Boga i Jego słowa. To, że nieco odstąpił, oznacza, że Saul wykona Boże polecenie częściowo. Podjął wysiłek w tym kierunku, jednak nie może nikogo zadowolić fakt, że był posłuszny tylko dlatego, że walczył z Amalekitami. Nie może zadowolić fakt, że wszystek lud amalekicki został wybity, bo Boże polecenie zostało wykonane tylko częściowo. Może nawet w 90%. Bóg jednak oczekiwał od Saula całkowitego posłuszeństwa. Jednak Saul był posłuszny tylko częściowo Bożemu Słowu. Myślał, że Bóg będzie z tego zadowolony. Nie pomyślał, że połowiczne wykonanie Bożej woli będzie przez Boga poczytane jako nieposłuszeństwo. I ta część historii uczy nas, że Pan Bóg nie zadowala się kompromisami z Jego Słowem. Nie zadowala się częściowym nawróceniem, byle jakim wypełnianiem Jego słów. Nie zadowala się częściowym wypełnianiem Jego woli. Nie zadowala się powierzchownym chrześcijaństwem. Pan Bóg nie zadowala się służeniu Jemu przy okazji. Nie zadowala się naszymi okruchami, które w postaci resztek naszego życia zostaje przeznaczone dla Jego chwały. gdy cała wielka reszta pozostaje w naszej dyspozycji dla naszych wyłącznie potrzeb. I zdaje się, że często reprezentujemy taką właśnie oto postawę, że potrafimy zadbać dokładnie o swoje sprawy i o swoje interesy. Ale gdy chodzi o Boże sprawy, o służbę dla Jego chwały, często pełnimy ją byle jak, bez pełnego zaangażowania. Czasami jest wrażenie, że obok często nielicznej grupki osób, reszta zachowuje się raczej jako widzowie na stadionie. I chociaż rozumiemy swoje powołanie, wiemy, jakie jest Boże polecenie dla nas, to jednak nasze osobiste sprawy przedkładamy na pierwsze miejsce ponad Boże sprawy, ponad Boże jakieś wezwania czy też polecenia. Stawiamy na pierwszym miejscu. I uczymy się tego, muszę powiedzieć, tej byle jakości od dzieciństwa. Oczywiście nie wszyscy może i nie we wszystkich rodzinach, ale można je obserwować. Przecież słynne przysłowie, czym skorupka za młodu. Tego rodzaju postawa może wynikać także z niezrozumienia Bożych wymagań, ale także uzależniona jest od relacji naszej osobistej z Bogiem. Nie przykładamy się, aby wiernie wypełniać Boże zadanie. I właśnie Bóg nie zadawala się taką właśnie połowiczną miłością do Niego. Bo jest napisane, przykazanie takie jest, Pan Jezus o tym mówi. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej swojej myśli, z całej duszy swojej, z całej siły swojej, z Ewangelii Marka, 12 rozdział, 30 werset. Z całego, a nie częściowo. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Marka w 8 rozdziale, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Z tych słów Pana Jezusa nie można pominąć żadnego. Jeśli powiemy, że jest to 100% pójście za Panem Jezusem, kiedy to się składa z tych wszystkich elementów, to nie można iść za Panem Jezusem, a pominąć zapieranie się samego siebie. Nie można pominąć wzięcia krzyża swojego i naśladowania Pana Jezusa. Tak samo jak nie można naśladować Pana Jezusa bez pójścia za Nim, bez zaparcia się siebie, bez wzięcia krzyża swojego. I za czasów Pana Jezusa było wielu takich, którzy chcieli iść za Panem Jezusem według własnej koncepcji. Pamiętamy, bogaty młodzieniec, szukając życia wiecznego, nie był w stanie uwolnić swojego serca od miłości do bogactwa. I chociaż znał i wypełniał literę zakonu, a nawet zdobył się, żeby miłować bliźniego i czcić rodziców, to jednak nie było to wystarczające. Bogaty człowiek musiał uwolnić swoje serce od egoizmu. Można powiedzieć, rozszerzyć swoje serce do miłowania Boga, a zacieśnić do właśnie miłości tych wartości, które w tym świecie uchodzą za wartość. Uwolnić swoje serce od myślenia o sobie, a wypełnić całe swoje serce miłością do Boga i dopiero wtedy mógł iść za Panem Jezusem i naśladować Go. Wiemy, że odszedł smutny. Inny zaś to uczony w piśmie. Myślał, że jest gotowy pójść za Panem Jezusem wszędzie. Taką gotowość wyraził, ale zrezygnował, gdy okazało się, że Pan Jezus nie ma gdzie by głowę skłonił. Inny zaś z uczniów gotowy był pójść za Panem Jezusem, ale najpierw chciał pogrzebać ojca swego. To była ważna czynność. Świadczyłaby o miłości do rodziców czy do ojca. Ale w Bożych sprawach nie ma ważniejszych nad to, by miłować Pana Boga z całego serca, z całej siły, z całej duszy swojej. I każda z tych osób miała szczere chęci, miała pragnienie i dokonała dobrego wyboru. Ale były rzeczy ważniejsze od tego, że pójść za Panem Jezusem bez zastrzeżeń na 100%. I dzisiaj są też tacy ludzie, którym podoba się pójść za Panem Jezusem, ale bez zaparcia się samego siebie, bez wzięcia krzyża swojego, bez naśladowania Pana Jezusa, chętnie poszliby za Panem Jezusem, ale na 80%. A może nawet na 90%. Często ze względu na opinię ludzi nie są gotowi iść na całość za Panem Jezusem, gdyż serce ich jest zamknięte, ciasne, by przyjąć Boże warunki, Bożą koncepcję, której musieliby właśnie rozszerzyć owe serce na miłość do Boga. W konsekwencji, gdy przychodzą problemy, doświadczenia, ucisk czy prześladowanie, wnet się gorszą i odchodzą, bo bardziej liczą się z ludźmi niż z Panem Bogiem. I to właśnie uczynił Saul. Poszedł na kompromis nie ze złem. Nie możemy się dopatrzyć tutaj grzechu, jakiegoś kradzieży, prawda, czy... No trudno byłoby nazwać tutaj jakimś definicją, ale jego zło, czy jego grzech polegał na połowicznym wykonaniu polecenia Boga. Motywem, jaki go do takiej postawy skłonił, było to, że bał się ludzi. Więcej liczył się z opinią ludzi, a ściślej chciał się bardziej przypodobać ludziom niż Bogu. I podobnie postąpił Aaron. Pamiętacie, że kiedy Mojżesz poszedł na górę Choreb i długo nie wracał, podobnie jak Saul, Aaron posłuchał ludzi, chcąc się im przypodobać. I jak wiecie, był przyczyną zbudowania złotego cielca, któremu Izraelici oddawali cześć. A w Dziejach Apostolskich w rozdziale 5, w wierszu 29 czytamy, że trzeba więcej słuchać Boga niż ludzi. A często mamy serce rozszerzone, by nasłuchiwać ludzi. A oni radzą nam właśnie dobrze czy źle. W relacji z Bogiem często chcemy przypodobywać się ludziom. Chcemy ich zadowolić. Więc nie do końca tak wiernie trzymamy się Bożych dróg, Bożego Słowa. Aż w końcu musimy dokonać wyboru. Komu będziemy służyć? Bo nie możemy służyć dwom panom. Ale też nie jesteśmy w stanie jednocześnie zadowolić i ludzi, i Boga. Ale kiedy już zdecydujemy się iść za Panem Bogiem, to bez zastrzeżeń i na 100%, a nie połowicznie. I to jest ta myśl, która przewija się tutaj w pierwszej części czytanej historii. Drugi wątek tego wydarzenia dotyczy zrozumienia, co dla Pana Boga jest ważniejsze. Posłuszeństwo czy ofiara? Miłość czy przepisy? I czytamy tutaj, czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie niż tłuszcz barani. I tu jest cienka granica pomiędzy miłością a przepisami i zasadami religijnymi. Nie wiadomo, czy Saul chciał naprawdę złożyć Panu Bogu ofiarę z tych łupów. Z łupów, który Pan Bóg przecież nakazał doszczętnie zniszczyć. Jak mogło, nawet gdybyśmy przyjęli koncepcję, że chciał to zrobić, to jak mogło mu do głowy przyjść w ogóle, że Pan Bóg będzie tymi ofiarami z łupów, które wcześniej kazał zniszczyć, zadowolony i usatysfakcjonowany. I najprawdopodobniej na poczekaniu Saul wymyślił jakiś religijny powód zatrzymania objętego klątwą bydła. Samuel nie pozostawiał wątpliwości. Odkrył przed Saulem ową tajemnicę. Myślał, że takie wytłumaczenie zadowoli Samuela i Pana Boga, bo uświęci środek. Cel. Chciał ofiarować coś, czym Pan Bóg się brzydził. Czy nie jest tak z nami? Nie dbamy o to za bardzo, żeby zadowolić Pana Boga. Ale raczej próbujemy własne jakieś kryteria i interpretacje ustanowić, co powoduje, że nie liczymy się z Jego upodobaniem, ale raczej z tym, co myślimy, że Jemu się spodoba w naszym życiu. Myślimy, że Pan Bóg zadowoli się wszystkim tym, co my Mu damy. Chcemy wyszukiwać jakieś religijne wytłumaczenie na naszego niezgodnego z wolą Boże Boga postępowania. Tak zrobił właśnie Kain. On nie zadał sobie trudu, żeby dowiedzieć się, jakiej ofiary żąda Pan Bóg. Jakim darem, jaką ofiarą Jego będzie mógł zadowolić. Dlatego Pan Bóg nie przyjął Jego ofiary, bo Jego wolą nie było taka ofiara, jaką złożył Kain. Pan Bóg nie zadowala się wszystkim tym, co my Mu chcemy dać. I tu trzeba zastanowić się nad tym, co my myślimy o tym, albo bardziej, co Bóg myśli o tym, co my ofiarowujemy Jemu. On oczekuje. On oczekuje od nas, abyśmy oddali Mu swoje serce. właśnie serce oczyszczone krwią Jego Syna, żebyśmy prawdziwie Jego umiłowali całym sercem i z całej siły swojej, otwarli, rozszerzyli, jak to dzisiaj w tym zmotywowanym przed modlitwą tekstem Słowa Bożego nas do tego ten tekst nakłania. Rozszerzcie swoje serca, otwórzcie swoje serca, a przez to umiłowanie Boga całym sercem i z całej siły będziemy posłuszni Jego woli, Jego słowu. I nie dlatego, że boimy się kary za nieposłuszeństwo, ale dlatego, że miłujemy Boga ponad wszystko. Będzie naszą motywacją naszego postępowania i postawy także chrześcijańskiej. Czytając Słowo Boże, odkrywamy czasami w naszych osobistych, mam nadzieję, czytaniach, że mamy tam jakieś polecenie. Czegoś Pan Bóg w tym Słowie od nas się domaga. I zdarza się, że kiedy odkrywamy, co to takiego jest, stwierdzamy, że ta rzecz, którą Pan Bóg od nas wymaga, nie pasuje do naszych upodobań, czy do naszych opinii, do naszych poglądów, naszej osobowości. Nie pasuje do sytuacji, w której się znajdujemy. W wyniku czego postanawiamy być posłuszni wszystkiemu, za wyjątkiem tych rzeczy, które nam nie odpowiadają. Wtedy interpretujemy je do naszych potrzeb, do naszej sytuacji, do naszych poglądów. I tak właśnie postąpił Saul. Dzisiaj również Pan Bóg ma dla nas jakiś plan, jakieś polecenia, jakieś słowo, wskazówki zawiera. I kiedy my zniekształcamy i modernizujemy ten plan i postępujemy zgodnie z naszymi preferencjami i pragnieniami, to Pan Bóg nazywa to nieposłuszeństwem. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, czytaliśmy, krnąbrność, jak bałwochwalstwo i oddawaniem czci obrazu. Tego rodzaju postępowanie tutaj jest nazwane nieposłuszeństwem i krnąbrnością, dzisiaj słowem nieużywanym. Dlaczego grzech Saula był tak poważny? Dlaczego Bóg odrzucił go na zawsze? Możemy być bałwochwalcami nawet wtedy, gdy nie posiadamy figurek ani religijnych obrazków. Bo bałwochwalstwem jest każde nieposłuszeństwo, każde odstępstwo od Bożego Słowa. I może i my posiadamy coś, co zatrzymaliśmy w naszym sercu i uczyniliśmy, jak tutaj z tego komentarza słyszeliśmy, serce nasze ciasne. Bo już tam się nic zmieścić więcej nie może. Ponieważ zajmuje to serce coś, co nie ma już więcej na nic innego miejsca. Ale coś, co pochodzi od duchowego Amaleka. Coś, co przesłania nam miłość do Boga. Coś, co jest w naszym miejscu nie tylko obok Boga, ale jest na pierwszym miejscu. Jesteśmy zbyt krnąbrni, żeby z Niego zrezygnować. Mogą to być często dobre i pożyteczne rzeczy, ale takie, które oddalają nas od Boga. Kiedyś rozważałem Słowo Boże na inny zupełnie temat, pomyślałem sobie o rodzajach hobby, które my mamy jako wierzący ludzie. Ryby, wędkowanie. Pożyteczna rzecz. Ktoś powie, wędkarstwo wzbogaca menu w domu. Ale jeśli wędkarstwo zajmuje miejsce pierwsze i kosztem nabożeństwa, kosztem społeczności z wierzącymi, czytając Słowa Bożego, jesteśmy tak mocno zaangażowani w hobby jakikolwiek, to chociaż ono może być z punktu widzenia edukacyjnego nawet pożyteczne, to jednak oddala nas od Boga. Nawet, wiecie, przyznam, że ja kiedyś byłem uzależniony od warcabów. Byłem dobry w tym, muszę przyznać. I nie było takiego, który by mnie ograł. Chociaż wielu próbowało. Byłem tak dobry, że powiem, jeśli ktoś wie, co to znaczy zablokować przeciwnika, to udawało mi się bardzo często zablokować przeciwnika wszystkimi jego pionkami. Ale mój problem polegał na tym, że kiedy byłem na nabożeństwie, to widziałem wszystkie jak pionki. I wiedziałem, jak pionek będzie skakał, żeby zdobył damkę i potem mógł sobie robić resztę. I musiałem z tego zrezygnować. Dlatego, że ta gra, choć pożyteczna, rozrywkowa, tak pochłaniała mnie, że gdziekolwiek nie widziałem, to wszędzie widziałem pionki. Nie chodzi, że poniżałem ludzi, ale widziałem ich jako szachownice. I wtedy wiedziałem, w jaki sposób mogłem dojść szybko do zwycięstwa. I chociaż byłem dobry w tym, musiałem z tego zrezygnować. Tak? Dlatego, że Warszawy były na moim pierwszym miejscu. Chociaż czytałem Biblię, modliłem się. Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie niż tłuszcz barani. Pan Jezus powiedział, idźcie, nauczcie się, co to znaczy. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie poszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, 13 werset. I problem ten mieli właśnie faryzeusze z czasów Pana Jezusa. Dlatego Pan Jezus, widząc ich wiernych w trzymaniu się rytuałów judaizmu, z wielkim zresztą pietyzmem, świętością, to ich serca były zatwardziałe, kamienne, zimne i bezlitosne. I chociaż Pan Bóg ustanowił system ofiarniczy, ową obrzędowość, która miała przecież wskazywać na przyszłość, to nie chciał, aby ofiary stały się tutaj substytutem wewnętrznej jakiejś sprawiedliwości, poczucia jakiegoś spełniania obowiązków jako wyraz naszej sprawiedliwości, jakiejś świętości. Bo Bogu nie są miłe rytuały oddzielone od osobistej pobożności i relacji osobistej z Bogiem. Faryzeusze wypełniali wzorowo literę prawa, tego świadectwem jest sam Saul, apostoł Paweł przyszły. Ale nie mieli żadnego współczucia wobec tych, którzy potrzebowali duchowej pomocy. Byli pozbawieni miłosierdzia. Zadawali się tylko zadufanymi w sobie ludźmi, jakimi oni sami byli. I wśród wierzących też tacy mogą być, którzy przewartościowali i zaczęli skłaniać się ku literze, zamiast wypełniać ducha. I dzisiaj nie brakuje takich zadufanych w sobie ludzi, którzy znają dobrze literę Bożego prawa i Bożych zasad, Bożego Słowa. A z drugiej strony ich serce są zamknięte, są ciasne, są kamienne i zimne i bezlitosne wobec tych, którzy potrzebują pomocy. I tak też myślał Saul. Myślał, że można Pana Boga zadowolić tym, co on chciał jemu ofiarować. To, a że to było, objęte klątwą? Może kalkulował, że oszczędzi swoje zwierzęta i przeznaczy na ofiarę. Dla niego nie było ważne, czy ofiara spodoba się Bogu. Ważne, że się po prostu złoży ją. Saul miał jedną wadę. Myślał tylko o sobie. Myślę, że też i my, gdybyśmy spojrzeli na nasze wady, spróbujmy to uczynić właśnie w tym czasie tego nabożeństwa. To jest dobre miejsce, aby robić rachunek sumienia, aby wejrzeć w siebie. Jak słyszałem tu przy tym rozważaniu, że macie takie spotkanie przed wieczerzą. To jest dobry moment, aby taki rachunek sumienia dokonać. I właśnie Saul myślał tylko o sobie. W centrum jego życia był on sam. Na tronie jego serca, jego życia nie był Bóg. Starał się, żeby ludzie zauważyli jego zasługi, jego dokonania. Był tak zapatrzony w siebie, że stracił widzenie na życie, na Królestwo Izraela oczami Boga. A pomnik, który wystawił, o którym czytaliśmy, był tego świadectwem czy też symbolem. Nie miał serca pełnego miłości do Boga. Dlatego też nie był posłuszny Bogu. Saul chciał budować imperium izraelskie według własnej koncepcji, według własnej jakiejś, prawda, jakiejś recepty. Chciał ustanowić swoje własne zasady, wygodne dla niego samego. I tutaj ogólna nauka dla nas polega na tym, aby w centrum naszego życia, każdego naszego działania, naszego jestestwa, tego wnętrza, z którego wypływa to nasze życie i decyzje, które podejmujemy. Musi być Bóg. Musi być Bóg. Nie nasze jakieś osobiste, subiektywne oceny. Nie nasze jakieś osobiste pasje, które w rzeczywistości mogą nas oddalać od Boga. W centrum naszego życia musi być Bóg, a nie nasze dążenia do posiadania jakieś wartości, rzeczy materialnych czy też niematerialnych, w postaci choćby takiego społecznego uznania, prestiżu, takiego zwracania na siebie uwagę, że jestem lepszy od innych, bardziej pobożny, bardziej wartościowy. Tak właśnie postąpił Saul. Obyśmy nauczeni tą tragiczną historią, zbadali siebie, czy jesteśmy posłuszni Bogu, czy uważnie Go słuchamy, czy miłujemy Go z całego swego serca i z całej duszy swojej. i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Oto posłuszeństwo lepsze niż ofiara, a uważne słuchanie niż tłuszcz barani. Co z tego, że skupimy się na rytuałach, na wykonywaniu pewnych czynności religijnych, które na zewnątrz będą świadczyć o nas jak najlepiej, że mamy dobrą więź z Bogiem, gdy nie będziemy jednocześnie posłuszni temu Bogu i nie będziemy uważni w słuchaniu. Co nam to da? Że będziemy głośno, prawda, śpiewać pieśni, wznosić swoje oczy ku górze i by ludzie nas widzieli, tak faryzeusze na rogach ulic modlili się. Ale w sercu będziemy zaciaśni, aby miłować Pana Boga tak, jak On chce. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników, mówi Pan Jezus. Pozbawieni owego miłosierdzia będziemy wykonawcami przepisów, podobnie jak faryzeusze. Uważali siebie za sprawiedliwych. Uważali, że przez swoje zasługi osiągnęli sprawiedliwość, która otworzy nam im drogę do nieba. I my także powinniśmy nauczyć się, co to znaczy miłosierdzia. Miłości chcę, a nie ofiary. A nie tego, co w oczach ludzi stawia nas w lepszej pozycji. Tam, gdzie kierujemy się religijnością, gdy skupiamy się na tym, co zewnętrzne, zapominając jednocześnie, co jest najistotniejsze, fundamentalne, co Pan Bóg powtarza niejednokrotnie, miłosierdzia chcę, a w innym miejscu miłości chcę, a nie ofiary, to tak naprawdę nie będziemy mieć miejsca dla Pana Boga w naszych sercach. Miejsce to będzie zajęte przez nasze własne ja. I tak uczynił Saul. Dlatego Pan Jezus powiada do człowieka bogatego: idź, sprzedaj wszystko, co masz. Dla nas jest to wezwanie: wyrzuć przede wszystkim to, co w twoim sercu jest, a co oddala ciebie od Boga. Nasze pasje, nasze bożki, nie figurki mam na myśli. Wyrzuć to, co zajmuje miejsce Jemu należne, bo pańscy jesteśmy. Bo czy żyjemy? Dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, pańscy jesteśmy. Dlaczego zatem wyjątek stanowiłby serce? Dlatego zakończę tą myślą. Rozszerzcie i wy serca wasze. Amen.